wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. I właśnie Powstanie Styczniowe będzie wydarzeniem miesiąca. Powstanie styczniowe to bez wątpienia najbardziej tragiczne z polskich XIX-wiecznych powstań. Najdłuższe, najkrwawsze i najbardziej heroiczne. Dlaczego to powstanie styczniowe wybuchło? Najpiękniej i najprościej tłumaczył to prymas Stefan kardynał Wyszyński w stulecie powstania styczniowego. Wygłosił wtedy przepiękną homilię i w tej homilii między innymi posłużył się taką metaforą ptaków w klatce. I mówił, że głupi to człowiek, który dziwi się, że ptak chce się wydostać z klatki. To naturalne. Ta metafora miała służyć lepszemu zrozumieniu zachowania ówczesnych Polaków, którzy byli w takiej klatce i chcieli się z niej wyrwać. Chcieli wolności. To jest ta podstawowa przyczyna wybuchu Powstania Styczniowego. Pragnienie wolności, niepodległości. Tęsknota za wolną Polską. To ona pchała tych ludzi, najczęściej młodych, do heroicznej walki. Ona dodawała im sił. Ta wiara towarzyszyła im wtedy, kiedy cierpieli z powodu ran, kiedy byli więzieni, kiedy byli traceni w egzekucjach. To powstanie styczniowe było w dużej mierze dziełem ludzi młodych. Ludzi, którzy urodzili się po klęsce powstania listopadowego. Którzy nie pamiętali klęski powstania listopadowego. Dla których takie wydarzenia jak powstanie listopadowe czy wojna napoleońskie to były heroiczne wydarzenia w przeszłości ich narodu. Oni chcieli być tacy, jak ich ojcowie i dziadkowie. Oni też chcieli z bronią w ręku walczyć o niepodległość Polski. Kiedy Rosja przegrała wojnę krymską, kiedy umarł car Mikołaj I i na tron wstąpił Aleksander II, car, widząc zacofanie Rosji, wojna krymska pokazała to zacofanie Rosji, zaczął wprowadzać w Rosji reformy. Zaczął również liberalizować sytuację w zaborze rosyjskim. Między innymi ogłosił amnestię, na mocy której bardzo wielu polskich zesłańców, katorżników wróciło do ojczyzny. Carowi wydawało się, że jeżeli poluzuje trochę kajdany Polakom, to Polacy będą mu wdzięczni, to Polacy będą zadowoleni. Ale Polacy chcieli pełnej wolności, pełnej niepodległości, zwłaszcza ci młodzi. Przed wybuchem Powstania Styczniowego wśród Polaków utworzyły się takie dwa ugrupowania. Potocznie nazywa się ich białymi i czerwonymi. Nie ma to żadnego związku z komunizmem. Czerwoni nie mieli nic wspólnego z komunizmem. Natomiast byli radykalni. Ten radykalizm czerwonych, przeważnie młodych, kilkunasto, dwudziestoparoletnich ludzi, polegał na tym, że dążyli do szybkiego wybuchu powstania. Że nie mogli się doczekać tej chwili, kiedy mogli z bronią w ręku zawalczyć o polskość. Tych młodych ludzi cechował również optymizm, wiara w to, że chcieć to móc, że jeżeli wszyscy porwiemy się za broń, to nie ma takiej siły, która mogłaby nas powstrzymać. Ich ideowymi przeciwnikami byli biali, często ludzie starsi, bardziej doświadczeni, często ludzie pamiętający klęskę powstania listopadowego, a ci najstarsi pamiętali również klęskę Napoleona Bonaparte. Ci starsi zdawali sobie sprawę z tego, jak potężna jest Rosja. Jak trudno będzie w powstaniu tą Rosję pokonać. I dlatego nie chcieli szybkiego wybuchu powstania. Dlatego byli przekonani, że sami nie damy rady, że potrzebna jest pomoc z zewnątrz, że jeżeli ktoś nam pomoże, to walka zbrojna ma sens. Natomiast biali uważali, że sami w tej walce nie mamy szansy na zwycięstwo. Ale i biali, i czerwoni kochali Polskę, chcieli Polski wolnej i niepodległej. Ale na tą polityczną układankę zaboru rosyjskiego przed Powstaniem Styczniowym nakłada się jeszcze jeden element, jeszcze jedna postać. Aleksander Wielopolski. Konserwatysta, bardzo silna osobowość, człowiek bardzo zrozumiały i pyszny. Człowiek, który zaproponował Rosjanom następujący układ. Nie dopuszczę do powstania w Polsce, ale wy pozwolicie mi w Polsce przeprowadzić reformy. Wielopolskiemu przypisuje się takie powiedzenie: dla Polaków można zrobić wiele, z Polakami nie można zrobić nic. Ten cytat pokazuje właśnie tą pychę Wielopolskiego. To jego przekonanie, że on jest najmądrzejszy na świecie, a że Polacy to taka ciemna masa, którą trzeba na siłę uszczęśliwić. I on tego dokona. Wielopolski staje na czele rządu cywilnego w Królestwie Polskim. Za zgodą Rosjan przeprowadza pewne reformy. Na przykład, prawda, samorząd w miastach, powstaje szkoła główna, czyli Uniwersytet w Warszawie, zlikwidowany po klęsce powstania listopadowego. Ale dla ówczesnych Polaków to wszystko jest mało. Wielopolski o tym wie. Dlatego wpadł na diaboliczny pomysł, aby wywołać powstanie w styczniu. Był bowiem przekonany, że w styczniu powstanie szybko upadnie i on będzie mógł wykazać się Rosjanom, że zachował w Królestwie Polskim spokój. Będzie mógł wprowadzać swoje reformy, nie obawiając się radykalizacji nastroju społeczeństwa polskiego. I teraz, aby rozbić czerwonych i sprowokować ich do takiej przedwczesnej walki w najbardziej niesprzyjającym tego typu wydarzeniom miesiącu, jakim jest styczeń, była tak zwana branka. Pobór do wojska w zaborze rosyjskim wyglądał w ten sposób, że losowano rekruta. Ten system powodował po pierwsze, że można było być niewylosowanym, ale po drugie ludzie organizujący pobór byli skrajnie skorumpowani. Można było dać im łapówkę i człowiek miał pewność, że nie zostanie wylosowany. A nawet jak ktoś został wylosowany, a miał trochę pieniędzy, to mógł wynająć kogoś, kto pójdzie za niego do wojska. Ten system zamienił Wielopolski tak zwaną branką, czyli sporządzono im jedną listę osób, które były czerwonymi albo były podejrzewane o kontakty z czerwonymi i oni mieli być przymusowo wcieleni do wojska. W ten sposób Wielopolski chciał rozbić obóz czerwonych, ale równocześnie brał pod uwagę to, że czerwoni mogą odpowiedzieć powstaniem i uważał, że takie powstanie w styczniu bardzo szybko stłumi i w ten sposób pozbędzie się zagrożenia dla swojej władzy, jakie stanowili radykalnie czerwoni. I rzeczywiście w styczniu 1963 roku Wielopolski ogłasza brankę, czerwoni ogłaszają wybuch powstania i 22 stycznia 1863 roku zaczyna się coś, co przeszło do historii, właśnie jako powstanie styczniowe. Tego samego dnia w manifeście wydanym przez tymczasowy rząd narodowy możemy przeczytać: Polska nie chce, nie może poddać się bezspornie temu sromotnemu gwałtowi. Pod karą hańby przed potomnością powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywionej gorącą miłością ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc, narodzie Polski, za nią. Tej styczniowej nocy, jak szacują historycy, 4, 6, może 7 tysięcy kiepsko uzbrojonych powstańców zaatakowało wybrane garnizony rosyjskie. Na terenie Królestwa Polskiego stacjonowało wówczas 100 tysięcy doskonale uzbrojonych i doskonale wyposażonych żołnierzy rosyjskich. Oczywiście większość tych ataków nie powiodła się, ale po nieudanych atakach powstańcy nie wracali do domu, szli do lasu. Tworzyli powstańcze oddziały, szkolili ochotników. Wielopolski liczył, że szybko stłumi powstanie, ale tak nie było. Mijał tydzień, mijał miesiąc, mijał drugi miesiąc, a powstańcy ciągle walczyli, a powstanie się przedłużało. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe, Bismarck dostrzegł w tym szansę na porozumienie z Rosją, podpisał z Rosjanami konwencję o tłumieniu powstania styczniowego. Ta konwencja oburzyła Francuzów, Napoleon III bowiem słusznie odczytał, że Bismarck to porozumienie z Rosją zawarł w dużej mierze przeciwko Francji. Napoleon III wezwał do siebie Polaków i zachęcił ich do walki. Obiecywał, że jeżeli Polacy dalej będą walczyć z Rosjanami, to Zachód nie zostanie obojętny. To Francja i Wielka Brytania przyjdą nam z pomocą. Kiedy wiadomość o tej deklaracji Napoleona III dotarła do kraju, biali, którzy do tej pory stali z boku, wiosną 1833 roku przyłączyli się do powstania. Powstanie stało się powstaniem ogólnonarodowym. I tu ktoś może powiedzieć, jacy naiwni ci Polacy uwierzyli w zapewnienia Napoleona III, ale warto pamiętać, że kilka lat wcześniej, w 1853 roku, kiedy Rosja zaatakowała Turcję, w obronie Turcji wystąpiła Wielka Brytania i Francja i pokonały Rosję. To była wojna krymska. A jeszcze wcześniej Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny po stronie powstańców greckich i w dużej mierze dzięki właśnie Francuzom i Brytyjczykom Grecja odzyskała niepodległość. Więc były z nieodległej historii przykłady, że Francuzi i Brytyjczycy rzeczywiście wysyłali swoich żołnierzy i pomagali innym krajom w walce o wolność. Powstanie ma charakter wojny partyzanckiej, czyli powstańcze oddziały walczą dłużej lub krócej z wojskami rosyjskimi. Na miejsce jednych rozbitych oddziałów powstają nowe oddziały. Szara codzienność tych powstańców styczniowych to są marsze, potyczki, bitwy, czasem zwycięstwa, o wiele częściej klęski. Ale takim największym fenomenem powstania styczniowego było tajemne państwo polskie. Udało się stworzyć bardzo rozbudowaną strukturę konspiracyjną, której przez wiele miesięcy nie potrafili Rosjanie rozbić. Był rząd narodowy, nigdy nie znał jego składu, ale wszyscy wykonywali jego polecenia. Rząd narodowy zbierał podatki, rząd narodowy miał swój wywiad, żandarmerię, kontrwywiad, miał swoje drukarnie, ukazywała się prasa powstańcza, ukazywały się rozporządzenia, akty prawne władz powstańczych. Była to bardzo dobrze zorganizowana struktura. To właśnie na tajemnym państwie polskim zerwało się polskie państwo podziemne z czasów II wojny światowej. Ale powstanie styczniowe to również powstanie, które jak żadne inne polskie powstanie XIX czy XVIII wieku miało bardzo głęboki wymiar religijny. Ten wymiar religijny przejawiał się w postawach bardzo wielu uczestników tego powstania. Byli to ludzie bardzo głęboko religijni, głęboko wierzący. Ostatnim dyktatorem powstania styczniowego był Romuald Traugut. Jego aresztowanie wiosną 1834 roku jest najczęściej traktowane jako koniec powstania styczniowego. Romuald Traugut był człowiekiem głęboko religijnym. Uważał, że to jest jego chrześcijański obowiązek, aby stać na czele powstania. Ale podobną postawę miało również wielu jego współpracowników. Jeden z nich, Rafał Krajewski, który razem z Traugutem został powieszony na stokach warszawskiej Cytadeli, napisał w więzieniu wiersz, wtedy, kiedy czekał na egzekucję. I odpuść nam naszą winę, jako i my winowajcom, bracia my w zbożną godzinę, odpuśćmy słabym i zdrajcom. Z upadłej sprawy ojczyźnie zostawmy posiew przyszłości, gdy krwi nie stało spuściźnie, oddajmy na siew swe kości. Siew dla przyszłości rozpleni. Kto szubienicę w krzyż zmieni. Zbierajmy zacne imiona. Upadłym podajmy rękę. Zły wtedy na zawsze skona, gdy padnie na Bożą mękę. Powstanie styczniowe to ludzie głęboko religijni, którzy biorą w nim udział i którzy swoje cierpienie i cierpienie Polaków wpisują chrześcijańską koncepcję krzyża. Ale to również olbrzymi udział duchownych w tych wydarzeniach. Księża są kapelanami powstańczych oddziałach. Księża działają w tajemnym państwie Polski. Zdarza się, że duchowni stają na czele powstańczych oddziałów. Jednym z takich charyzmatycznych księży powstańców był walczący na Żmudzi i Litwie Antoni Mackiewicz. Został ujęty 17 grudnia 1833 roku. Dowódca konwoju chwalił się później, że prowadził Mackiewicza pieszo jak w czasach Poncjusza Piłata, dźwigającego krzyż. Gubernator Wileński, osłabiony kat powstania styczniowego, Murawiew, na wieś o aresztowaniu księdza Mackiewicza, raportował do Petersburga. Poważny działacz, niepospolity, czynny, aktywny, mądry, to księdzu Mackiewicz. W czasie śledztwa ksiądz Mackiewicz nie zdradził tajemnic powstańczych. Wigilię Bożego Narodzenia został skazany przez sąd w Kobnie na karę śmierci. Kiedy poprosił o spotkanie z kapłanem i możliwość wyspowiadania się przed egzekucją, odmówiono mu tej prośby. W noc przed straceniem napisał list w formie testamentu politycznego. Egzekucja księdza Antoniego Mackiewicza odbyła się publicznie w Kobnie 28 grudnia 1833 roku. W powstaniu styczniowym to było regułą, że przywódców tego powstania stracono publicznie. Tak publicznie stracono później Romualda Traugutta. Ksiądz Mackiewicz, stojąc pod szubienicą z podniesioną głową, po raz ostatni udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi. Następnie powiedział w stronę kata: swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje. Chwilę potem zawisnął na szubienicy. Ostatnim powstańcem styczniowym był ksiądz Stanisław Brzóska. Został stracony 23 maja 1835 roku. Wybrano specjalnie dzień targowy, aby było dużo ludzi. Jak się szacuje, egzekucje na rynku w Sokołowie oglądało 10 tysięcy ludzi. Ksiądz Brzóska przed śmiercią zdążył krzyknąć: żegnajcie, bracia i siostry, i wy, małe dziadki. Po egzekucji przez kilka godzin ciało księdza Brzóski wisiało na szubienicy, aby Polacy mogli zobaczyć, że zginął ostatni powstanie styczniowe, że powstanie styczniowe ostatecznie upadło. Potem zwłoki bohaterskiego kapłana pokryjomu zakopano w jednej z fos fortecznych w Brześciu w tajemnicy, aby nikt nie wiedział, gdzie spoczywają szczątki męczennika. Ludzie rozebrali szubienicę i kawałki drzewa z tej szubienicy przechowywali później przez wiele lat jako relikwie. Kiedy Rosjanie aresztowali księdza Brzóskę, chcieli pozbawić go przed egzekucją stanu kapłańskiego. Napisali w tej sprawie do biskupa Beniamina Szymańskiego, aby rozpoczął proces kanoniczny o depozycji, czyli pozbawienie kapłaństwa. Nigdy do tego nie doszło. Biskup tak scharakteryzował księdza Brzóskę w liście do rosyjskiego dostojnika. Być może książęca mość, chodziło tu o księcia Czerkaskiego, dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Oświecenia Publicznego, żąda opinii o księdzu Brzóstce. Winien więc coś powiedzieć o nim. Był to jeden z najbardziej wzorowych młodych kapłanów. Nie miał nigdy żadnego zarzutu. Pobożny, a z charakteru łagodny i bojaźliwy. Poświęceniem zaś dla ludu oraz bezinteresownością uzyskał sobie u niego wielką miłość i szacunek. Przed powstaniem grzeszył zagorzalstwem. O ile mi wiadomo, rad nie rad począł się tułać po lasach na nieszczęście swojej ludu w wielu okolic, gdzie był znany. To pewne, że winien jest jako uczestnik rokosz i z tego tytułu winien ciężko. Lecz zarzuty, że jest rozbójnik, że podpisywał wyroki na śmierć, potrzebują dowodów. Takim symbolem zaangażowania duchowieństwa w powstanie styczniowe jest też arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Feliński. Przeciwnik powstania nie wierzył w jego szczęść. Ale kiedy powstanie wybuchło, kiedy lała się polska krew, napisał list do cara Aleksandra II. Za ten list, za to stanięcie po stronie walczącego narodu, został na długie lata wywieziony w głąb Rosji. Mógł odzyskać wolność. Rosjanie stawiali jeden warunek. Rezygnacja z metropolii warszawskiej. Zygmunt Feliński odpowiadał krótko. Jeżeli papież mi każe ustąpić, ustąpi. Ale papież, Pius IX, popierał powstanie styczniowe. I przez wiele lat Zygmunt Feliński na wygnaniu był więźniem stanu. Był takim symbolem niezłomności polskich duchownych, którzy stanęli po stronie narodu. Powstanie styczniowe to powstanie świętych, również tych wyniesionych do chwały ołtarzy. Dwóch powstańców styczniowych doczekało się takiego zaszczytu. Jeden z nich to Rafał Kalinowski, który na Syberii się głęboko nawrócił, który później został gorliwym kapłanem, który jest uważany do dzisiaj za patrona Sybiraku. Drugim był przyszły malarz, który właśnie na skutek powstania styczniowego został inwalidą. Brat Albert Chmielowski, charyzmatyczny opiekun ubogich. Oni byli powstańcami styczniowymi. Ja już mówiłem, że w setną rocznicę powstania styczniowego przepiękne kazanie o powstaniu styczniowym wygłosił prymas Wyszyński. I to krótkie wspomnienie o tym wielkim zrywie naszych przodków. Zakończę cytatem właśnie z tamtej homilii. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wtedy wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych braci, którzy nie zawahali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią całujemy drogich bitew, na których ofiarność zda się w beznadziejny sposób walczyło o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał racji, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie: porzućcie wszelkie sny, tylko właśnie ci, co padali, obejmując miłośnie otwartą piersią, ukrzyżowaną pierś Matki Polski. Tylko oni mieli rację, a my po 100 latach wiemy to jeszcze lepiej.